Gościem audycji Pisma i Znaki jest Iwona Nasiłowska, prawnik, śpiewaczka operowa, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Alicjo.
Przed nami, o tak się wspaniale złożyło w ten czas wiosenny, rozdział tomiku, pojęcia i właściwie ocean życia. Miłość. Ileż się w tym mieści. W pierwszych zdaniach refleksji dotyczących miłości pisze pani, że łatwiej wskazać, czym miłość nie jest. Dlaczego taki zabieg? Zaskakujący już na początku.
Łatwiej jest wskazać, czym ona nie jest, ponieważ miłość jest zjawiskiem złożonym i głęboko subiektywnym. Trudno ją uchwycić jednym pozytywnym opisem, ale gdy próbujemy określić, czym miłość nie jest, łatwiej nam dostrzec granice i zniekształcenia tego doświadczenia. Negatywne przykłady są bardziej wyraziste. Na przykład zazdrość, zależność, manipulacja, ewentualnie przemoc emocjonalna. To łatwo rozpoznać i odrzucić, prawda? Miłość prawdziwa jest subtelna zatem. Jej brak czy wybaczenie jest uderzające. Od razu to widać. Ponadto miłość jest różna w przeżyciu każdego z nas. To, co dla jednych jest intymnością, dla innych może być duszeniem się w relacji. Opis, czym jest miłość, staje się zbyt wąski, ale opis, czym ona nie jest, pozwala zachować przestrzeń. Miłość obejmuje emocje, decyzje, biochemię, etykę, a nasze słowa zwykle operują na jednym poziomie. Łatwiej im powiedzieć, to nie jest miłość, prawda? Niż spójnie wypowiedzieć, czym ona właściwie jest. Jednym słowem, można powiedzieć, że określamy miłość przez negację. Podobnie jak filozofia czy teologia, próbując ją opisać jako rzeczy nieskończone. Przez wykluczenie tego, co ograniczone. Pokazanie miłości przez to, czym ona nie jest, co ją ogranicza lub jaki brak, definiuje kondycję ludzką i jest bardzo silnym motywatorem w kulturze. Ja może podam takie dwa przykłady, nie rozwlekając się odnośnie tej istoty rzeczy. Na przykład Platon przeciwstawia fizyczne pożądanie wyższej idei miłości, gdzie miłość do ciała jest fałszywa w porównaniu do miłości do idei piękna. Natomiast literatura bardziej taka romantyczna wskazuje, jak miłość definiuje się poprzez przeszkody, niemożność jej spełnienia i ograniczenie przez śmierć. I proszę zauważyć, że w literaturze, zwłaszcza tej romantycznej, pokazywana była miłość, czyli jej krzywe zwierciadło, na miarę danej epoki.
Mówiła pani o tym, że łatwiej, podawała przykłady tego, iż łatwiej wskazać, czym miłość nie jest. Te przykłady dotyczyły przeżyć nie najlepszych, bolesnych, takich ranliwych. I one właśnie dlatego, że takimi były, szczególnie mocno zapisały się w pamięci, tkwią w tej pamięci i dlatego na pytanie, czym jest miłość, no to one nam przychodzą na myśl z tym wskazaniem, czym miłość nie jest.
Tak, dlatego że to, co boli, najbardziej zapisuje się w nas. A jeżeli coś nas boli, to poprzez negację wiemy, że coś nas może nie boleć. Więc per aspera ad astra, tak? Przez trudy do gwiazd. To ten trop.
U podstaw miłości jest pragnienie, ale trzeba czegoś więcej, by mówić o miłości. Pisze pani o czynieniu tego, co dobre. Oprócz pragnienia, czynienie tego, co dobre. I dopiero te dwie ścieżki, nazwijmy to myślenia i działania, zbliżają nas do tego, co skłonni jesteśmy nazywać miłością.
Pewnie jest jeszcze wiele innych składników, ale to są takie główne filary tego bytu, o którym mówimy, czyli czynienie dobra oraz pragnienie stanowią fundamenty, jak zostało powiedziane, które prowadzą, rzekłabym, do dojrzałej miłości, definiowanej jako troska o dobro drugiego człowieka. To aktywny proces, tak, a nie tylko bierny stan emocjonalny. I teraz może skupmy się na czynieniu dobra jako praktyka miłości. Miłość nie jest tylko uczuciem, lecz przede wszystkim czynem, jak zostało tutaj zauważone. Czyli jest to aktywne działanie. A jakież to jest aktywne działanie? No właśnie, życzliwość, szacunek, uczciwość oraz solidność w relacjach rodzinnych i zawodowych nawet. Dalej jest to wychodzenie poza siebie, czyli świadomy wybór, by stawiać potrzeby drugiej osoby na równi z własnymi, co umacnia więź oczywiście. Kolejną rzeczą jest zauważenie dobra w nas samych. Prawdziwa miłość często zaczyna się od uznania i pielęgnowania dobra w nas samych, a to pozwala obdarowywać innych tymże uczuciem. Przechodząc do pragnienia jako siły napędowej. Pragnienie stanowi motywację do szukania bliskości i budowania relacji. Czyli nazwijmy to obrazowo tęsknota za więzią, tak? Czyli pragnienie w kontekście miłości to chęć głębokiego poznania drugiej osoby, bliskości, a tym samym zespolenia. Poza tym życzenie komuś szczęścia, tak? Czyli pragnienie dobra dla drugiej osoby. Prawdziwa miłość to przede wszystkim pragnienie dobra dla tej właśnie drugiej osoby, bezinteresowna chęć dawania jej szczęścia. No i dojrzewanie tych pragnień ma tu ważne swoje miejsce. Z czasem pragnienie posiadania ustępuje miejsca pragnieniu bycia razem i wspierania się, co jest cechą wszelako dojrzałej miłości. I tutaj właśnie takie podsumowanie mi się nasuwa. Właśnie ścieżka do miłości. Kiedy pragnienie szczęścia drugiej osoby przekłada się na codzienne czyny, czyli dobro, powstaje trwała relacja oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku. To ustawiczne dokonywanie wyborów w imię kultywowania miłości. To ścieżka prowadząca od zauroczenia do miłości bezwarunkowej.
Mówiła Pani o między innymi o konieczności stawiania potrzeb drugiego na równi ze swoimi, ale tu
tak.
Znów przychodzi mi na myśl to, co nieco później Pani powiedziała, ustawiczne dokonywanie wyborów, bo przecież każdy z nas ma w sobie trochę egoisty. Bardziej chcemy to, co moje, by było na pierwszym miejscu, trudno na równi. Prawda? Trudno równolegle nadawać między ja a ty.
No właśnie, na tym polega cała zabawa, bo miłość to jest rodzaj nauczenia się jej kultywowania. Miłości trzeba się nauczyć, dlatego żeby jej doświadczać, najpierw trzeba wiedzieć, czym ona jest, czyli najpierw trzeba siebie pokochać, a potem obdzielać ją kogoś innego, tak? Czyli tu nie ma moje, twoje, jest nasze. I w imię tego nasze stawia się potrzeby kogoś na równi ze swoimi. I tutaj ważną rzeczą jest kompromis.
Nie bez racji mówi się o sztuce kompromisów.
Tak.
Miłość jest bardziej dla mnie niż dla kogoś. Tu znów fragment pani tekstu. Co to znaczy, że miłość jest bardziej dla mnie niż dla kogoś? W kontekście także tych równorzędności, równoległych, prawda? Tu jesteśmy my,
tak, tak.
Jesteśmy my, a tu nagle miłość jest bardziej dla mnie niż dla kogoś. Jak to rozumieć? Co to znaczy?
To mówimy o tej przyczynie pierwszej w tym momencie. Czyli jeżeli ja czegoś nie mam, to ja tego komuś nie mogę dać. A jeżeli to mam, bo to znam, no to mogę dać. To wypowiedziane stwierdzenie można interpretować na kilka sposobów, które często pokrywają się z psychologicznym wszelako rozumieniem dojrzałej relacji. Do czego zmierzam? No, miłość jako rozwój osobisty, czyli dla mnie. Miłość dla mnie, czyli rozwija mnie, uszczęśliwia mnie, ponieważ staję się coraz lepsza, jestem lepszą wersją siebie, ucząc się empatii, cierpliwości i troski. Dlaczego dla mnie? No, po drugie, no, wewnętrzna potrzeba, a nie przymus. Kocham, ponieważ chcę i mam taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że muszę komuś coś dać. To daje poczucie sprawstwa. Co więcej, szczęście innej osoby jest moim szczęściem. Czyli prawdziwa miłość sprawia, że szczęście partnera staje się wręcz niezbędne do mojego własnego, więc dbanie o kogoś jest jednocześnie dbałością o moje własne ja, czyli jest to tak zwany pozytywny egoizm. No i tutaj wchodzimy na teren dojrzałości emocjonalnej. Zrozumienie, że miłość to decyzja i działanie, czyli szacunek, zaangażowanie, a nie tylko emocje, sprawia, że jest to świadomy wybór służący obu stronom. Jeszcze raz do tego wrócę. Jeżeli komuś daję coś dobrego, to tak naprawdę ja sobie daję to dobro. Ale żeby to dać dobro sobie, to ja muszę najpierw je poznać. W tym kontekście miłość jest dla mnie, ubogaca moje życie, stając się dla drugiej osoby naturalnym efektem mojego wewnętrznego wzrostu. I na przykład, to co mówiłyśmy wcześniej, jeśli nie macie pieniędzy, to nie można się nimi podzielić. Jeśli nie pokochamy siebie, oczywiście nie chodzi o samouwielbienie, tylko o pielęgnowanie najwyższych własnych wartości, to nie pokochamy innych, ponieważ nie będziemy znać tego uczucia. A jeśli nawet ono przyjdzie, może nie być przez nas rozpoznane.
Mówiła Pani o tym, że miłości trzeba się nauczyć, zatem szczęśliwie miłości można się nauczyć, a gdy stwierdza Pani, ludzkość nie dorosła do miłości, ludzkość jako pewna grupa czy pewien zbiór, a gdyby tak głębiej w ten zbiór wejść i zobaczyć Ciebie, mnie, Annę, Jana, Marię, osoby, czy one dorosły do miłości?
Kwestia niedorośnięcia ludzkości do miłości jest złożonym problemem, zwłaszcza psychologicznym, nawet społecznym. Dojrzała miłość wymaga pracy. Nie tylko zauroczenia, a wielu ludzi utyka na etapie właśnie fascynacji lub przywiązania.
I się zaczyna
Bo to jest
lenistwo.
Tak, bo to jest po prostu łatwiejsze. Ja może podam takie główne powody, dla których miłość jest dojrzała, miłość jest wyzwaniem. Błędne rozumienie miłości, to jest pierwszy czynnik. Często mylimy miłość z chemią, zauroczeniem lub intensywnymi emocjami. Dojrzała miłość to świadomy wybór i codzienna praca, a nie tylko przyjemne uczucia. Po drugie, tak mi się wydaje, strach przed wysiłkiem i kryzysami. Prawdziwa bliskość wymaga rozwiązywania konfliktów i rozmowy o potrzebach. Wielu ludzi poddaje się, gdy pojawiają się pierwsze trudności, sądząc, że miłość powinna być zawsze łatwa. To nie jest prawda. Następnie trudności z przeszłości, czyli traumy z dzieciństwa, brak doświadczenia miłości, mogą poważnie utrudniać budowanie szczęśliwych relacji w dorosłym życiu. No i tutaj to skupianie się na sobie, tak? Czyli zamiast budowania, wielu osób skupia się na własnych egoistycznych potrzebach, co uniemożliwia powstanie głębokiej relacji. No i brak umiejętności emocjonalnych. Niektórzy ludzie mają trudności z okazywaniem uczuć lub budowaniem intymności, co sprawia, że życie z nimi jest po prostu trudne. Czyli dojrzała miłość zatem wymaga gotowości do wyjścia poza własne ja i budowania pomostu z drugim człowiekiem, co dla wielu stanowi ogromne wyzwanie rozwojowe.
Czy miłość może zastąpić różne nasze boleści i niedostatki, na przykład lęk, zazdrość, zranienia? A może właśnie tutaj jest problem w pojmowaniu miłości, w tym, że traktuje się ją czasami jak lekarstwo, jak sposób na poradzenie sobie z czymś?
No, miłość może być potężnym lekarstwem, który właśnie łagodzi lęk, zazdrość i zranienia. Nie jest to jednak lek działający natychmiastowo, raczej proces budowania relacji opartej na empatii i zrozumieniu, który wymaga czasu i pracy nad sobą. Może teraz odniosę się do tej kwestii miłości jako przeciwstawnej kwestii lęku. No właśnie, doskonała miłość usuwa lęk. W ujęciu psychologicznym i duchowym lęk, szczególnie przed odrzuceniem, i miłość są przeciwnościami. Prawdziwa bliskość sprawia, że lęk, który karmi się brakiem pewności, znika. Co do bezpiecznej więzi. Zdrowa miłość tworzy bezpieczną przestrzeń, która zmniejsza poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i koi układ nerwowy, działając jak naturalny antydepresant. Może ja też się tutaj odniosę do miłości i zazdrości, tak? Czyli będzie tu chodziło o transformację, ale nie zastępowanie. Jak z poprzednich podcastów wynikało, z naszych rozmów wynikało, zazdrość jest często wynikiem lęku przed utratą partnera, a nie z samej miłości. Jak można leczyć właśnie zazdrość? Myślę, że miłość może wyleczyć zazdrość poprzez budowanie zaufania i otwartą komunikację zamiast kontroli. Dojrzała miłość zastępuje chęć posiadania pragnieniem dobra dla drugiej osoby. No i wreszcie miłość jako lekarstwo na zranienia, czyli traumę. Uzdrowienie przez współczucie to jest bardzo ważna rzecz. Miłość, zwłaszcza ta pełna empatii i uczciwości, potrafi uleczyć dawne rany i traumy. No i oczywiście nowe doświadczenia. Budując zdrową relację, uczymy się ufać na nowo i zamykamy bolesne zdarzenia z przeszłości. Nasuwa się takie pytanie. Miłość, a zakochanie? Należy pamiętać, że zakochaniu, czyli chemii mózgu, często towarzyszy lęk i zazdrość. Prawdziwa miłość, która jest lekarstwem, to ta, która jest świadomie pielęgnowana, a nie ta, która jedynie się przydarza. Podsumowując, miłość działa jak lekarstwo, gdy jest oparta na szacunku, i bezpieczeństwie, co pozwala na przekroczenie lęku.
Na początku naszej rozmowy rozwinęła Pani myśl, dlaczego łatwiej wskazać, czym miłość nie jest, niż czym miłość jest. Wiemy już, dlaczego łatwiej wskazać, a teraz proszę powiedzieć, czym miłość nie jest.
Ja może się odniosę do psychologii i analizy relacji. Miłość to nie są tylko emocje i uczucia. Miłość często mylona jest z zakochaniem, które jest stanem emocjonalnym. Uczucia są zmienne, podczas gdy miłość to trwała decyzja. Decyzja. Fizyczne pożądanie jest składnikiem miłości, oczywiście, ale nie jest nią w całości. Miłość bez zaangażowania i intymności to tylko pociąg fizyczny. Fajny wszelako, ale czy jest miłością? No właśnie. Miłością nie jest też uzależnienie. Miłość nie oznacza rezygnacji z siebie, własnych pasji czy tożsamości dla drugiej osoby. Miłością nie jest też idealizacja, czyli prawdziwa miłość kocha realnego człowieka z jego wadami, a nie wyobrażenie o nim. Miłość nie jest posiadaniem, czyli miłość nie jest kontrolą, zazdrością ani ograniczaniem wolności partnera. Miłością nie jest też poświęcanie się bez granic. Czyli miłość nie wymaga cierpienia i toksycznego poświęcania własnego ja i zdrowia psychicznego. Podsumowując, miłość to nie to, co czujemy, ale to, co czujemy i robimy dla drugiej osoby.
Pisząc o miłości, zaznaczyła Pani, że blisko jej do tego, co wykracza poza ludzką skończoność i ograniczenia. Skoro tak, dlaczego miłość staje się czasem miłostką, a bywa, że nawet niemiłością? Staje się może nie tyle ona, co raczej my sprawiamy chyba, prawda? Że ta miłość nagle zaczyna być coraz bardziej krucha, ranliwa, przemijająca.
Ja myślę, że to chodzi o zauroczenie, które nie jest miłością, tak? Czyli początkowe, intensywne uczucie, czyli wrócę do tej chemii mózgu, trwa zwykle około 2-3 lata. Tak mówi psychologia. Gdy opada, pozostaje praca nad relacją. Praca. Jeśli fundamentem był tylko stan zakochania, miłostki, czyli niemiłości...
To co, wygląda na to, że miłość możemy spaprać, zanim się zaczęła?
Oczywiście, że tak, bo ona już nie jest miłością, bo się nie przerodziło zauroczenie właśnie w miłość. Tylko chęć doświadczania czegoś niezobowiązującego, czegoś, co jest piękne, czegoś, co jest bajkowe, ale to nie jest miłość. Miłość wymaga pracy, wymaga docierania się, pokochania kogoś takim, jakim on jest. I tutaj ważną kwestią jest może jak pielęgnować tą miłość, prawda? Albo co ją zaburza. Dalej rzecz ujmując, skoro to zauroczenie nie przechodzi w miłość, no ta miłość upada. Kolejną rzeczą jest brak komunikacji i wsparcia. Najczęstsze przyczyny, gdzie ta miłostka nie przeradza się w miłość, to ignorowanie potrzeb partnera, unikanie rozmów o problemach i brak wsparcia emocjonalnego. Ważną kwestią jest również to, że ta miłostka jest również nie podążaniem w tym samym celu, czyli są rozbieżne cele i wartości. Miłość słabnie, gdy partnerzy zaczynają, lub w ogóle może nie dojść do miłości, jeżeli partnerzy zaczynają patrzeć w różnych kierunkach lub priorytety życiowe pozostają inne i są niespójne. No i poza tym, co jest jeszcze ważne takiego? Jest to codzienna rutyna i negatywne drobiazgi, tak to ujmę. Związki rzadko rozpadają się z powodu jednego wielkiego błędu, prawda? Częściej niszczą je drobne, codzienne zachowania, lekceważenie, chłód, brak szacunku. Oczywiście jeden raz nie boli, ale 100 razy powoduje, że związek krwawi. I jeszcze wrócę do tych nieuleczonych własnych ran. Często do związku, jeżeli chcemy z kimś być lub mamy zamiar rozwijać związek, czasami przenosimy do relacji oczekiwania, lęki i traumy z przeszłości, które niestety tą relację kruchą i skłonną do ranienia, o czym praktycznie nikt nie mówi.
Z czasem wchodzi się w pewne relacje z coraz większą ilością bagażu. Właściwie nadbagaż.
Dokładnie,
nadbagaż.
Dokładnie tak. I teraz jest pytanie, czy to jest miłość? Dobry deal. Czyli jeżeli już opatrzymy tym określeniem właśnie miłość, to co wcześniej było powiedziane, no to jest to w mojej ocenie miłość niedojrzała lub nawet toksyczna jej forma. I teraz tak, często mylimy miłość z potrzebą bycia kochanym lub lękiem przed samotnością, co sprawia, że ignorujemy wady partnera i tkwimy w niniejszej relacji. Co więcej, w przeciwieństwie do zakochania, dojrzała miłość to zaangażowanie i decyzja o budowaniu więzi mimo trudności. Miłość nie zawsze jest happy endem, z happy endem, prawda? Może być trudna i raniąca, co nie oznacza, że nie jest automatycznym i autentycznym uczuciem. Jest po prostu nieidealna. I podsumowując, miłość jest krucha, bo kochają ludzie, najczęściej zranieni, zmieniający się i niedoskonali. To właśnie zaufanie i bliskość oraz dbanie o te wartości budują fundament trwalszy niż sama namiętność. Są oczywiście tacy, którzy kultywują miłość, ale obecne czasy, wbrew pozorom wygodne czasy, bardzo często mamy do czynienia z niedojrzałością miłości. Zanika bowiem kultywowanie szacunku. O pokorze i jej braku już nie wspomnę. Przytoczę chociażby nasze porzekadło polskie. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To jest mega destrukcyjne. Przyzwolenie na manipulacje i możliwość oszukiwania, drodzy Państwo. A to już miłością w rzeczy samej nie jest. I w konsekwencji jest degradowaniem samego siebie względem osoby, wobec której tego się na przykład dopuściliśmy.
Wiadomo, że miłość ludzka, dlatego że jest międzyludzka, doskonałą nigdy nie będzie. Ale gdy już się przydarzą zakręty, drogi pod górę, a za tą górą kolejny szczyt, a już miało być płasko, czy miłość można naprawić?
Myślę, że tak. Miłość można naprawić, ale jest to proces wymagający czasu, zaangażowania obu stron oraz szczerej chęci pracy nad relacją i nad sobą. Odbudowa związku po zranieniu, na przykład po zdradzie, jest trudna. Jednak przy wzajemnym szacunku i cierpliwości możliwe jest stworzenie silniejszej i bardziej świadomej relacji. Ja tutaj może odniosę się do uzdrowienia emocjonalnego poprzez zabliźnianie ran. Czyli tak, szczera komunikacja. Podstawą jest otwarta rozmowa o uczuciach. Bez oceniania, przerywania, no i ważna rzecz, co pozwala zrozumieć potrzeby partnera. Kolejną rzeczą jest wybaczanie. Oczywiście jest to trudny proces, który wymaga czasu, ale jest niezbędny do uzyskiwania i uzdrowienia relacji. Miłość własna. Jak zauważają eksperci, miłość własna jest balsamem, który pomaga leczyć rany i naprawić złamane serce, swoje złamane serce. No i tutaj no, nie mogę tego pominąć kwestii, jaką jest wsparcie specjalisty, tak, czyli terapia par. Lub wizyta u psychologa często pozwala spojrzeć na konflikt z innej perspektywy, drodzy Państwo, i znaleźć rozwiązania. To nie jest tak, że coś się kończy i nie można tego naprawić. Rozwiązania, których wcześniej nie dostrzegano. No i właśnie tutaj tą kwestią jest również w dalszej kolejności odbudowa zaufania. Czyli wymaga to konsekwentnych działań, a nie tylko obietnic i deklaracji. Co więcej, prosta rzecz, jaką są wspólne chwile, czyli warto zarezerwować sobie czas na randki, wspólne posiłki czy spacery. To pozwala w mojej ocenie odbudować bliskość, między innymi oczywiście. No i ważna rzecz, zmiana zachowania. Naprawa miłości wymaga wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny przez obie strony. No i wrócę jeszcze raz do tej kwestii aktywne słuchanie. Starajmy się zrozumieć punkt widzenia partnera po to, by zapobiegać w przyszłości konfliktom. I nasuwa się tutaj pytanie, czy warto? Miłość może być źródłem cierpienia, może również prowadzić do rozwoju osobistego, jak wcześniej powiedziałam. I teraz nasuwa się kolejne pytanie, kiedy naprawa jest niemożliwa? Jest ona niemożliwa wtedy, kiedy związek jest toksyczny lub jedna ze stron nie chce pracować nad poprawą relacji, bo naprawa relacji miłości może być wówczas wtedy po prostu niemożliwa. I najważniejszą rzeczą, jaką tutaj jest, to jest właśnie czas. Pamiętajmy, że odbudowa zaufania po dużych kryzysach to jest proces, który nie dzieje się z dnia na dzień. I podsumowując, miłość po przejściach może stać się głębsza, jeżeli partnerzy są gotowi na to, żeby zakasać po prostu rękawy i świadomie pracować nad sobą oraz nad wspólnym doświadczaniem miłości.
Słowem, dajmy sobie czas, kochajmy niespiesznie i byle do miłości. Iwona Nasiłowska, autorka tomiku Parę słów na tematów kilka, gościła w programie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.